Prorok Micheasz ukazuje nam przejmujący obraz powszechnej nieprawości wśród ludzi. W czasie poprzedniej audycji studiowaliśmy początkowe wiersze 7 rozdziału Księgi Micheasza, gdzie zawarta jest druzgocząca diagnoza proroka. Nie ma prawego między ludźmi. Wyginęli z ziemi pobożni. Jeden na drugiego sieć nastawia. Najlepszy z nich jak cierń. To tylko niektóre określenia, jakimi Micheasz opisał współczesne sobie społeczeństwo. W 6 wierszu 7 rozdziału znajdujemy takie dalsze słowa proroka. Bo syn znieważa ojca, córka powstaje przeciw swej matce, synowa przeciw teściowej. Nieprzyjaciółmi człowieka są jego domownicy. To obraz wielkiego kryzysu rodziny, zwyrodnienia relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami. Słowa Micheasza brzmią bardzo współcześnie. Widzimy, że także w jego czasach, na 700 lat przed naszą erą, więzi rodzinne znalazły się w głębokim kryzysie. Życie rodziny i całego społeczeństwa zostało zdominowane przez egoizm, samolubstwo, grzech, kwitło bezprawie, bezbożność, korupcja, niesprawiedliwość, wyzysk uboższych, prywata, materializm, niemoralność. Alarmujący, przygnębiający to obraz zarówno społeczeństwa współczesnego prorokowi, jak i naszego dzisiejszego społeczeństwa. Zwróćmy uwagę, że mówiąc o czasach ostatecznych, Pan Jezus określił je w podobnych słowach. Mówił, że dzieci będą wtedy nieposłuszne rodzicom, że szerzyć się będzie bezprawie, że zaniknie dobro i miłość, że oziębną wszystkie relacje międzyludzkie, brak będzie wrażliwości, współczucia, ludzie będą samolubni, źli. Taka była też sytuacja za dni proroka Micheasza. Lud izraelski, oddaliwszy się od Boga, popadł w odstępstwo. W sercach ludzkich zagościła niewdzięczność, egoizm, zaciętość. Nawet domownicy stali się nieprzyjaciółmi, jak mówi z rozpaczą prorok. To obraz pełen grozy dla społeczności, w której wartości rodzinne były zawsze bardzo cenione. Tak jest, a przynajmniej tak powinno być w domach chrześcijańskich. Tak też powinno być w domach izraelskich. Mimo tak wielkiego upadku duchowego i moralnego swego ludu, Micheasz nie załamuje się, nie popada w rozpacz, ale woła dalej z nadzieją. Ale ja wypatrywać będę Pana, wyczekiwać na Boga zbawienia mego. Bóg mój wysłucha mnie. Niezależnie od okoliczności, człowiek wierzący nie porzuca nadziei, ufa Bogu. Micheasz wyznaje, że wie, iż Bóg go wysłucha. Wypatruje Pana, wyczekuje na Boga, który zbawia. Wiele razy podobnie o swym zaufaniu względem Pana świadczyli mężowie wiary, na przykład Dawid w psalmie 4, będącym zapisem ufnej modlitwy wieczornej, wyznawał: Pan słyszy, gdy do Niego wołam. Ufajcie Panu. Wielu mówi: kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nimi światło oblicza swego, Panie. Wlałeś w serce me większą radość, niż gdy się ma obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Nie obfitość dóbr materialnych, nie sprzyjające miłe okoliczności, ale zaufanie Panu, wiara w Jego dobroć, w Jego wierność, w Jego miłosierdzie. To podstawa pokoju, wewnętrznej równowagi. Ale ja wypatrywać będę Pana, wyczekiwać na Boga zbawienia mojego. Bóg mój mnie wysłucha. To wyznanie proroka Micheasza jest jednym z najpiękniejszych świadectw wiary. Posłuchajmy dalszych słów proroka z Moreszet. Nie wesel się nade mną, nieprzyjaciółko moja. Choć upadłem, powstanę. Choć siedzę w ciemnościach, Pan jest światłością moją. Nie wesel się, nieprzyjaciółko, woła najpierw Micheasz. W ten sposób prorok zbiorowo określa wszelkich swoich wrogów, wrogów swego ludu. Woła w natchnieniu, choć upadłem, powstanę. Choć siedzę w ciemnościach, Pan jest światłością moją. Człowiek wierzący popełnia błędy i z powodu grzechu wpada w ciemność, ale może się podnieść, gdy spojrzy na Pana. On jest światłością, On oczyszcza, podnosi, gdy tylko szczerze wołamy o pomoc. Micheasz wyznaje: gniew Pański muszę znieść, bom zgrzeszył przeciw Niemu. Aż rozsądzi moją sprawę i przywróci mi prawo, wywiedzie mnie na światło. Będę oglądał zbawcze Jego dzieła. To jedyna droga, by móc oglądać zbawcze dzieła Pana. Najpierw trzeba wyznać grzech, przyznać się do błędów, do złych czynów, złych myśli, złych słów. Trzeba przeprosić Boga i prosić Go o przebaczenie. I wtedy można doznać Bożego miłosierdzia. Nie ma wspanialszego przeżycia niż to, które opisuje prorok Micheasz. Pan przywróci mi prawość. Wywiedzie mnie na światło. Będę oglądał zbawcze Jego dzieła. Gdy to ujrzy nieprzyjaciółka moja, wstydem się okryje ta, która mówiła do mnie: gdzie jest Pan, Twój Bóg? Oczy moje patrzeć będą na nią, teraz będzie zdeptana jak błoto uliczne. Po raz drugi prorok mówi o nieprzyjaciółce, określając w ten sposób zbiorowo wszystkie potęgi wrogie ludowi Bożemu. W czasach Micheasza najbardziej zagrażała ludowi izraelskiemu potężna Asyria. Teraz ona triumfuje, pyta: gdzie jest Pan, wasz Bóg? Ale jej potęga przeminie, tak jak potęga późniejszych mocarstw, Babilonii, Persji, Grecji, Rzymu. Ziemskie mocarstwa nie są trwałe, przemijają. Natomiast niezmienny, wieczny jest tylko Pan, żywy Bóg. To On kieruje losami narodów. On kieruje losami każdego z nas. Przekonamy się o tym wszyscy, bez wyjątku, gdy nadejdą czasy ostateczne. Ku nim właśnie zwraca swój wzrok Boży prorok. Micheasz woła, jak czytamy w 11 wierszu 7 końcowego rozdziału: oto dzień odbudowy Twych murów. W owym dniu granica Twoja będzie sięgać daleko. Micheasz zapowiada odrodzenie Królestwa Izraelskiego, odbudowę Jerozolimy, jej murów, jej potęgi. Jerozolima znów stanie się miastem Pana. Tam kierować się będą ci, którzy szukać będą żywego Boga. W owym dniu do Ciebie przyjdą od Asyrii aż po Egipt i od Tyru aż po rzekę i od morza do morza, od góry do góry. Z wszystkich stron pielgrzymować będą do Jerozolimy ludzie spośród wszystkich narodów, nawet tych, które zawsze były wrogie Izraelowi. Z Asyrii, z Egiptu, z krańców ziemi. Stanie się tak dlatego, że w Jerozolimie pojawi się Mesjasz, który rozpocznie panowanie w swym milenijnym, mesjańskim królestwie. Prorok Micheasz już wcześniej to zapowiadał. Wołał: pójdą liczne narody i powiedzą: chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili Jego ścieżkami, bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem. Tak wołali także inni prorocy, w tym współczesny Micheaszowi wielki prorok Izajasz. Prorocy Starego Testamentu zgodnie ukazują nam wizję Królestwa Mesjańskiego. W proroctwach Izajasza i Micheasza znajdziemy słowa, które brzmią bardzo podobnie. Spójrzmy do 4 rozdziału Księgi Micheasza. Stanie się na końcu czasów. Będzie ustanowiona góra domu pańskiego, utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki i popłyną do niej ludy. Pójdą liczne narody i powiedzą: chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili jego ścieżkami. Bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo pańskie z Jeruzalem. Jest to wizja trwałego pokoju mesjańskiego. Góra Syjon i Jerozolima stanowią centrum religijne dla wszystkich narodów, ośrodek zbawienia i objawienia prawdziwego Boga. W czasach mesjańskich zjednoczy się na powrót cały Izrael, wszystkich 12 plemion. Kościół zostanie pochwycony przez Chrystusa. Na ziemi najpierw nastanie czas wielkiego ucisku, ale Bóg ostatecznie zaprowadzi tu swoje królestwo. Szczególną rolę odegra w tym Bożym dziele Izrael jako zjednoczony naród. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stanie mocno na wierzchu gór. Jest to zapowiedź czasów końca historii ludzkiej. Nie dotyczą te słowa końcowych dni Kościoła. O tych dniach napisał apostoł Paweł w liście do Tymoteusza: Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatana, uwiedzeni obłudą kłamców. Apostoł mówi o późnych czasach Kościoła jako o czasach odstępstwa, czasach duchowego kryzysu. Nie jest to ten sam okres historii, co opisywany przez proroka Micheasza, czas końca dziejów Izraela. Micheasz prorokuje: stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stanie mocno na wierzchu gór. I te słowa dotyczą czasu, kiedy góra Syjon i miasto Jerozolima odgrywać będzie kluczową rolę w historii narodu izraelskiego i w dziejach wszystkich narodów. Koniec czasów, o którym mówi prorok, dotyczy przede wszystkim Izraela. Nadejście widzialnego królestwa milenijnego na ziemi poprzedzone będzie czasem wielkiego ucisku. Dopiero po okresie wielkiego ucisku nastanie królestwo Mesjasza, Chrystusa. Pójdą liczne narody i powiedzą: chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do domu Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy chodzili jego ścieżkami. Bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo pańskie z Jeruzalem. Słowa te mówią o wielkiej roli, jaką odegra Izrael u kresu historii. W tym czasie nie będzie już na ziemi Kościoła. Zostanie on wcześniej pochwycony i zabrany przez Chrystusa. Góra świątyni pańskiej to góra Syjon. Będzie wywyższana, to znaczy stanie się centrum religijnym wszystkich narodów. Słowo góra często symbolizuje w Biblii władzę, panowanie. W proroctwach Daniela dotyczących królestw ziemi czytamy o kamieniu, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Posąg z wizji proroczej Daniela zbudowany był ze złota, srebra, miedzi, żelaza i gliny. To symbole królestw tego świata. Kamień, który oderwał się od góry i bez udziału rąk uderzył w posąg i roztrzaskał go na kawałki, a sam stał się wielką górą, wypełnił ziemię. To obraz Bożej ingerencji. Królestwa tego świata przeminą. Nastanie królestwo mesjańskie. Jezus Chrystus będzie panował jako król królów i pan panów nad całym światem. Jedną z głównych przyczyn faktu, że Izrael stanowi stale najbardziej zapalny, niespokojny punkt na mapie świata, jest to, że los Izraela i Jerozolimy jest nierozerwalnie powiązany z historią biblijną, z historią zbawienia. proroctwo Izajasza zapowiada, tak jak proroctwo Micheasza, bo w tej wypowiedzi prorocy są zgodni, że u końca czasów Jerozolima stanie się religijnym i politycznym centrum świata. Wszystkie narody popłyną do niej jak potok. Będą pielgrzymować do Jerozolimy. Tam na tronie zasiądzie Mesjasz Izraela, Jezus Chrystus. Tak wierzymy my, lud Nowego Przymierza. Ludzie skierują swoje oczy, umysły, pragnienia ku żywemu Bogu i mówić będą: niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Ci, którzy pragną posiąść ziemię, mają za zadanie przede wszystkim poznawać i wykonywać wolę Boga. Mają kroczyć Jego ścieżkami, mają się uczyć Jego dróg. Nauczycielem i wodzem całego ludu Bożego będzie Mesjasz, Zbawiciel, Jezus Chrystus. Będzie On rozjemcą między licznymi ludami i wyda wyroki na narody potężne, odległe, i przekują miecze swe na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza. Nie będą się więcej zaprawiać do wojny. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami, wyda wyroki dla licznych narodów. Okres tysiącletniego królowania Chrystusa będzie czasem sprawiedliwego osądu całej ludzkości. Wszelkie zło zostanie zdemaskowane i osądzone, a wielu tych, którzy się upamiętają i ukorzą przed Chrystusem, zostanie ocalonych, zbawionych. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy, woła prorok Micheasz, podobnie jak Izajasz. Panowanie Chrystusa będzie sprawiedliwe i doprowadzi do światowego pokoju. Po raz pierwszy wszystkie narody będą współpracować ze sobą zgodnie w pokoju. Zostanie osiągnięty cel, do którego dążą dzisiaj państwa zespolone w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale nasze ludzkie wysiłki są nieskuteczne. Czasem przynoszą skutki wręcz odwrotne od zamierzonych. Ludzkość nie jest w stanie sama osiągnąć pokoju. Zbyt wiele jest sprzecznych interesów, konfliktów ekonomicznych, politycznych, religijnych. Zbyt wiele jest egoizmu, krzywdy, wyzysku, zbyt wiele grzechu, nieprawości. Jedynie Książę Pokoju ma moc, by zaprowadzić na świecie trwały pokój. On osądzi i usunie wszelką niesprawiedliwość, nauczy narody prawa swego, wprowadzi swoje rządy, rządy sprawiedliwe, skuteczne, dające wszystkim bezpieczeństwo i pokój. Niepotrzebna już będzie wszelka broń. Zakończy się przekleństwo wyścigu zbrojeń. Naród przeciw narodowi nie podniesie już miecza. Nie będą się już więcej szykować do wojny. Drogi przyjacielu, dzisiaj żyjemy w świecie wielu konfliktów, wielu wojen pomiędzy narodami, plemionami, ludami. Ciągle niespokojna jest Jerozolima. W różnych regionach świata wybuchają nowe bitwy, utarczki. Rośnie przestępczość, rozwija się terroryzm. Nie może być na świecie pokoju, bo w sercach ludzi zbyt wiele jest grzechu, zbyt wiele jest zła. Nie będzie pokoju na ziemi, dopóki w sercu człowieka zwyciężają samolubne ambicje, chęć dominowania, panowania nad innymi. Ten stan może zmienić tylko Chrystus, bo tylko On jest w stanie oczyścić, odnowić ludzkie serca. I On to uczyni, zaprowadzi na świecie pokój, zjednoczy wszystkie narody w prawdziwym braterstwie. Zacytujmy jeszcze wypowiedź proroka Zachariasza. Wołał on w imieniu Pana: lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. Izrael rozpozna w Chrystusie Mesjasza, Zbawiciela. Stanie się tak za sprawą Ducha Świętego. Będzie to czas wielkiego przebudzenia, także pośród innych narodów. Joel prorokował: każdy, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon, w Jeruzalem, będzie wybawienie. Izraelici staną się na nowo misjonarzami Pana, głosicielami dobrej nowiny o zbawieniu. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że będzie to największe duchowe przebudzenie w historii ludzkości. Wielki kaznodzieja brytyjski Spurgeon głosił, iż wierzy, że w tym czasie nawróci się większość całej populacji ludzkiej. Bóg jeszcze raz okaże człowiekowi swe wielkie miłosierdzie. Syn Boży, Jezus Chrystus, Mesjasz, ustanowi na ziemi swoje tysiącletnie królestwo ze stolicą w Jerozolimie. O tym wspaniałym okresie prorokowali Izajasz i Micheasz. Stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór. Pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. Będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Taki okres w dziejach ludzkości jeszcze nie nastąpił, ale z pewnością nastąpi za sprawą Mesjasza Izraelskiego, Chrystusa, Księcia Pokoju, który w czasach ostatecznych objawi się w pełni mocy i chwały. Wydarzenia czasów ostatecznych, Dnia Pańskiego, Wielkiego Ucisku i powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa będą wielką, niejako drugą szansą dla Izraela i dla wszystkich narodów, aby szczerze, całym sercem nawróciły się do Pana. Powtórzmy jeszcze raz, że mówimy o okresie czasu, który nastąpi w dniach ostatecznych, u kresu historii. Rozpocznie się już po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu z ziemi wspólnoty wierzących, tych, którzy zaufali Chrystusowi. Rozpocznie się czasem wielkiego ucisku, który trwać będzie do chwili drugiego przyjścia Chrystusa w mocy i chwale. Naród żydowski rozpozna w Chrystusie swego Mesjasza, a On rozprawi się z wszystkimi wrogami Bożymi. Ustanowi na ziemi swe tysiącletnie królestwo ze stolicą w Jerozolimie. Potem na krótko zostanie wypuszczony na wolność szatan, a po ostatecznej z nim rozprawie nastąpi sąd przed wielkim białym tronem, gdzie osądzeni zostaną ci, którzy mimo wielu dowodów łaski i miłości Boga nie nawrócili się do Niego, odmówili Mu posłuszeństwa. Potem nastanie era wieczności, eon nowego nieba i nowej ziemi, gdzie nie będzie już grzechu, śmierci, chorób, łez, ale wieczne szczęście u boku Pana. Taką kolejność wydarzeń eschatologicznych podaje Księga Apokalipsy, której poselstwo często nawiązuje do proroctw Starego Testamentu. Tak prorokowali Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Joel, Micheasz. Słowa te potwierdził też Jezus w rozmowie z uczniami na Górze Oliwnej, rozmowie zapisanej w Ewangelii. Ten sam obraz znajduje się w Księdze Apokalipsy. Nie ma wątpliwości, że zgodnie z proroctwami w czasach ostatecznych wszystkie narody przekonają się, iż jest jeden Pan i Zbawiciel, Mesjasz Izraelski, Jezus Chrystus. Drogi przyjacielu, celem naszego życia jest to, by znaleźć się w Jego Królestwie.